Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu. Przywitaliśmy Państwa w przewspaniałym wykonaniem All Bluesa, wykonanym przez pana Ryszarda Jasińskiego. No cudowny utwór, naprawdę każdy, kto na swojej drodze chciał do jakiejś edukacji muzycznej dojść jazzowej, to musiał ten utwór napotkać. Niektórzy się potknęli, niektórzy wstali. Dzięki przesłuchaniu tego utworu wiele innych różnych utworów powstało. Generalnie blues, wydaje mi się, że od bluesa się wszystko zaczęło. To jest jeden ze starszych gatunków muzyki jazzowej. Jego prostota faktury, prostota harmonii i tylko kilka rodzajów tej faktury powodują to, że ten blues stał się tak bardzo łatwo przyswajalny i wchłaniany i w tylu wersjach różnych piosenek został ten format zastosowany.
No i przez tyle zespołów, również i rockowych, ja przypomnę Ten Years After, ten jego kapitalny występ Elvina Lee w Paryżu z Standing on the Station, czy potem czy Erika Claptona, czy Led Zeppelin, proszę Państwa. No to jest właśnie to. A dzisiaj jest Dzień Bluesa, dlatego dzisiaj będzie dużo bluesa. No i Gary Moore też, bo bardziej blues komercyjny, też jest dość ciekawy. Tym bardziej, że Gary Moore jest naprawdę ma świetną fakturę. Ja uwielbiam w ogóle generalnie bluesa. Szkoda, że nie mogę puszczać Breakout i nalepy, bo to bardzo mi pasowałby tutaj nalepa, taki właśnie jeden bluesik niesamowity.
Blues to jest taki muzyczny, jazzowy relaks dla mnie, moim zdaniem. Ja tak go odczuwam. Wypoczywam przy bluesie i medytuję przy bluesie. Ja osobiście.
Być może, oczywiście. Szanowni Państwo, do roboty. Okej. Okay. Pan Ziggy, już oczywiście, że wypuściliście posła Brauna na mównicę, sobie mój znowu dorzucił do pieca. Proszę Państwa, ja nie mam zamiaru komentować tego. Jeżeli zaczyna się o szczęść Boże, a kończy się, będziesz wisiał, to jest to jakaś totalna bzdura. Poza tym jest coś innego, proszę Państwa, w tym wszystkim. To, co mówił poseł Braun, czuje większość ludzi. Autentycznie. To, co powiedział przez te dwie swoje minuty.
Całkiem sporo
i gdyby, i nie wiem dlaczego, gdyby nie powiedział tego na samym końcu, byśmy dyskutowali o tym, czy poseł Baumbrau miał rację, czy nie miał racji, a tak wszyscy dyskutują i wszyscy zwrócili uwagę nie na wystąpienie posła Brauna, tylko na to nieszczęsne będziesz wisiał. Zresztą grożenie komukolwiek śmiercią czy czym innym, co innego jest osądzenie przez jakiś trybunał stanu, licho wie, nawet i niech będzie Norymberga.
A do kogo on to powiedział?
Do Niedzielskiego.
Do Niedzielskiego, aha.
Do ministra zagłady. Możemy się nie zgadzać, ale to nie wiem, co będzie dalej. Powiem szczerze, nie interesuje mnie to, tym bardziej, że ja mam dość takie bardzo ostre podejście w ogóle do każdego, kto zgodził się być posłem, bez względu na to, czy to będzie człowiek, którego naprawdę cenię, poseł Dziambor, który mówi bardzo mądrze, czy to będzie poseł PO, poseł PiS-u, poseł PSL-u, czy to będzie pan Grzegorz Braun. To przykład Kukiza powinien pokazać, że wejście do środka tej całej karuzeli i okrągłej izby, człowiek staje się taki sam jak ta okrągła izba, więc on także jest winien, ponieważ przyłożył do tego ręce.
Poseł jest człowiekiem, który jest pod wielką narodową lupą. On powinien uważać na każde swoje słowo.
O, zdaje się, że powinien... Krzysiu nie zgodza się z tobą, że pod lupą.
Szanować, nie wiem.
Nasz naród chyba nie na lupę patrzy, tylko coś, co się rymuje, nie, prawda?
No może.
Właśnie i nasz naród
ale
nie widzi połowy rzeczy. Ale
zdawać sprawy z tego.
Ja mówiłem wyraźnie, że wejście do Sejmu to jest wejście w ten system. I mimo wszystko wspieranie tego systemu. Przykro mi. Ja w tej chwili mówię dość ostro. Jestem przeciwny udziałowi w wyborach. Uważam, że naród powinien olać wybory. I tak oni w systemie Donta zagłosuje jedna osoba, to i tak oni zostaną wybrani. Ale niech będą wybrani przez procent społeczeństwa. Prawda? Split mind, no to też prawda. Prawdą jest również, że ten krzyk tych wszystkich mediów, ja dzisiaj trochę powiem jeszcze o paru rzeczach, trochę z Niemiec, ciekawostek, tam się zrobi awantura medialna, mam coś, czego nie będę Państwu czytał oczywiście, żeby nie zanudzać, ale coś zaraz powiem. I o tych wolnych mediach i tak dalej. Ja przypominam, że Lech Wałęsa do Cęckiewicza również powiedział, będziesz wisiał i jakoś nie, jakoś te tak zwane wolne media, prawda, nie, w jakiś sposób nie, proszę Państwa, nie, nic nie powiedziały.
Ale powiedział to na mównicy w Sejmie?
Nie na mównicy w Sejmie, ale Lech Wałęsa jest byłym prezydentem, jest także osobą publiczną i powiedział to na Twitterze, gdzie indziej. No. Powiedział to dokładnie, powiedział do Cęckiewicza, że będzie wisiał. również. No i co? Jakoś nikt tutaj nie zastanawiał się i nie lał krokodylik łzów wobec PiSu, i szczególnie ci, którzy PiSu nienawidzą, nie lali krokodylik łzów na temat Cenckiewicza, bo to był Cenckiewicz, który się nie podoba takiemu TVN-owi czy innym po prostu. To jest na tej zasadzie. Zresztą, proszę Państwa, jak Państwo wiecie, ja staram się pozbyć w ogóle dziennikarzy ze swoich znajomych. Właściwie mam tylko dwóch tych, którzy są oficjalnie. A dzisiaj jeszcze obserwowałem na profilu pana Kaźmierczaka awanturę, jaka jest na temat książki, która się pojawiła, dotycząca Ziętary, którą napisał pan Łukasz, jak on się nazywa? Niech zobaczę, taka książka i tu jest pewien artykuł. Pan Cieśla i jeszcze jeden dziennikarz, nie wiem, i oni się wszyscy zaczęli kłócić. O, Łukasz Cieśla i Jakub Stachowiak, tam kłócić i tak dalej, ktoś jeszcze, że ega, że to wszystko. A sprawa jest taka bardzo prosta i ja to napisałem, proszę Państwa, w komentarzu, że zamiast się kłócić, może by się zajęli tak naprawdę wyjaśnieniem tego typu śmierci, jak Jarosława Ziętary czy innych, których tych pozostałych, i jeżeli, a nie ulegali po prostu ego swojemu własnemu ego, bo każdy z nich swojemu własnemu ego ulega. Kto jest pierwszy, kto jest ważniejszy? Notabene, czytając ten artykuł w Onecie na temat, jak z tymi panami, na temat różnych historii, no to ucieszyłem się strasznie i śmiesznie, bo to jest śmieszne, bo nikt tak dobrze nie ładuje. Widzę, że dziennikarze, śledczyk da się tak ładować. Rozśmieszył mnie przede wszystkim pan Dukaczewski, który wyraźnie powiedział tutaj, że w tym wywiadzie do jednego z dziennikarzy powiedział, że to UOP na początku aż werbował dziennikarzy. Panie generale Dukaczewski, zdaje się, że to w WSI również wchodziło mocno w gazety. I jak pamiętam, bo przecież pracowałem w latach 90. w UOP-ie, no to to chodzili nawet po naszych źródłach, a dziennikarze werbowali jak tylko mogli. Więc proszę, już nas zniszczyliście, już się nami zasłoniliście przy ustawie dezubokizacyjnej, więc dajcie spokój trupowi, bo panie Dukaczewski, wykopuje pan trupa i bije pan, i jest pan, przypomina to, co pan robi, przypomina po prostu trupi synod, gdzie się wykopuje, jeden papież wykopuje trupa, ubiera, sadza i go sądzi, prawda? Potem co pan chce, jeszcze raz pokroić, zamknąć? Przecież to jest idiotyzm. Przecież to jest idiotyzm. A z drugiej strony to panie dziennikarzu, który pan rozmawiał. Kto to rozmawiał? Niech ja zobaczę. W tym. Z tej książki. To nieważne, kto rozmawiał. Jeśli szef delegatury UOP-u mówi panu, że mogli werbować kogoś poza jego wiedzą, no to jest chyba tylko w przypadku departamentu, chyba w przypadku zarządu wywiadu UOP, bo jeżeli była delegatura tam, a chyba była wtedy w UOP-ie, był przedstawiciel, bo tak naprawdę to szef delegatury musiał to zatwierdzić. Co więcej, tak każdy werbunek musiał być zatwierdzany przez centralę, ponieważ tak się składa, że prowadziłem parę delegatów jako oficer centrali i była taka sytuacja, to można sprawdzić w papierach, w których usiłowano mnie ominąć, i to takie delegatury jak bydgoska, prowadzona przez późniejszego generała, wrocławska, poznańska, lubelska szczególnie, i dyrektor Miodowicz odsyłał ich wszystkich do mnie, bo bez mojego oceny, bez merytorycznego podpisu oficera prowadzącego w centrali delegatury, nic nie byliby w stanie nawet pierdnąć, szanowny panie dziennikarzu, więc niech pan w to nie wierzy. Zresztą nawet nie będę już więcej komentował tego artykułu, bo to zupełnie tak, jakbym czytał Jamesa Bonda dla ubogich, ale się da was wszystkich ładować. Może dlatego właśnie nikt nie wyjaśni śmierci Jarosława Ziętary. Proszę Państwa, nie wystarczy mówić, że są wolne media. Trzeba mieć, aby te media rzeczywiście były wolne. Posłuchajmy sobie, bo dzisiaj jest dzień bluesa, więc...
Dajemy jazzu, tak?
Tak, więc posłuchajmy sobie dnia bluesa, i tu mam Blues jest miłością. Ryszard Styla gra ze swoim zespołem Golden Meyer Blues, Ryszard Styla, z takiej fajnej płyty, bardzo fajnej. I blues jest miłością, więc posłuchajmy sobie tego bluesa. Ja wrócę, to wrócimy, to powiemy troszeczkę o Niemczech. Ciekawostki dotyczące właśnie świata dziennikarskiego. Blues jest miłością, Ryszard Styla. Proszę Państwa, w ogóle powiem szczerze, że mam ochotę zrobić audycję tylko i wyłącznie bluesową, o bluesie i blues.
No to właśnie robimy.
Z bluesem. Nie, teraz nie robimy, bo bez polityki, bez niczego. Nie wiem, może w niedzielę po południu chodzi mi...
No trochę polityki dobre jest. No chcę, żeby wszyscy pouciekali.
Nie, i tak wszyscy uciekną, bo tutaj już widzę, że, wiecie Państwo, to co ja znoszę w ogóle jest wielu ludzi, którzy nie chcą się tutaj wypowiadać, potem piszemy bardzo mądrych ludzi, którzy nie chcą po prostu dyskutować z takimi paniami, proszę Państwa, tutaj są również i groźby pod moim adresem na tym tych czatach i jakieś inne historie, a to jakiś pan Marek, który ma mi dać w mordę, bo jakbym był blisko i całe szczęście, że nie jestem blisko.
Za te gwiazdki?
Nie, za te, nie, i za te gwiazdki, i za to wszystko, i za różne rzeczy, proszę Państwa. Jest jeszcze jedno. Być może taką audycję z bluesem i z muzyką tylko różną i to tutaj mam jeszcze trochę Gallimura, to byłaby długa audycja, długie utwory z minimum słów, no maksimum muzyki.
Może jak już zrobić kilka, proszę? Takich cykl.
Takich kiedyś to robiłem, nie wiem, może w niedzielę po południu, nie wiem, zobaczymy, proszę Państwa. Natomiast proszę Państwa, teraz też mnie tutaj zapytał pewien pan na tym, czy ja widziałem, czy żałuję, bo znowu zamknęli na YouTube jakiś kanał sport, to się nazywa Sport Nowoczesny, czy ja nie wiem, jak to się nazywa ten kanał, nie obchodzi mnie to. Proszę Państwa, nie będę tego komentował. Nie będę komentował, proszę Państwa, bo takich rzeczy ja mówiłem, ja zniknąłem z YouTube, ja zniknąłem z Twittera, a Facebook traktuję tylko i wyłącznie jako tablicę informacyjną audycji, jako program po prostu, dlatego że ja ze względu również na komentarze, na to, że każdy idiota może tam napisać, co chce, obrazić mnie, zniszczyć, a ja muszę to tolerować, nie mam na to żadnego wpływu, muszę uważać, co mówię, ja nie chciałem, ci, którzy idą na YouTube, dobrze wiedzą, co ich czeka, znają, wiedzą dobrze, jak YouTube działa, więc po co mam tam
być? Idziemy za ciosem i ciągniemy tych...
No, mnie jest bardzo miło, że ktoś założył, dzisiaj zresztą usłyszałem, że ktoś założył, proszę Państwa, specjalnie pod pseudonimem poprzedstawił mi się Facebooka, tylko po to, żeby móc wiedzieć, znać o audycję i móc śledzić również i móc w razie czego zalogować się do tych czatów. Nie wypowiada się na czatach, bo tego nie chce. No tak to jest, proszę Państwa, no co się zrobi? I teraz tak, pani Kasia pyta, czy z sytuacją w Niemczech chodzi o napuszczenie jakiejś daty o kanclerza Armina Laschet'a. Tak, dzisiaj, proszę państwa, tam jest awantura, ja nie chcę państwu wszystko czytać, oni tam mówią, że w dość agresywnej formie przedstawiła się jako aktywistka ruchu Piątki dla Przyszłości, że ona była podstawiona, chodziło o zniszczenie Laschet'a, wzmocnienie tego Scholza, to było w programie Val Arena. I pracownik tabloidu rozmawia z uczennicą z Hamburga i tak dalej. Dziennikarze uważają, że wykorzystanie dzieci do wywierania lewicowego nacisku na pokolenie dziadków według Kopela, takiego dziennikarza, jest to ucieczka od rzeczywistości w bardzo prymitywną inscenizację. Dziennikarze nagle poczuli się w jakiś sposób zagrożeni i udają obiektywnych. Nie, proszę Państwa. Nie będę Państwu tego czytał, ale... Przeczytam Państwu początek. Powiem Państwu, co to jest. To jest tylko trzy akapity. Dziennikarze objaśniają nam świat, wpływają na nasze opinie, kreują politykę, ale kto tłumaczy świat dziennikarzom, wpływa na ich opinie i w ten sposób tworzy politykę? W Berlinie istnieją kulisy, w których politycy bawią się w podchody ze stołecznymi dziennikarzami. Przy dobrym posiłku w dużej ilości drogiego czerwonego wina podaje się tak zwane informacje ogólne pod płaszczykiem tajemnicy rozprzestrzeniania się plotki, a dziennikarze mają poczucie ekskluzywnej bliskości. To jest tłumaczenie z niemieckiego. Źródeł nie zdradzam oczywiście. Lobbyści działają nie tylko na polityków i wysokich urzędników, ale także na stołecznych korespondentów. Agencje PR dostarczają gotowe teksty, w których upowszechniają poglądy swoich klientów. Do tego dochodzą stowarzyszenia przeciągających strunę, fundacje, instytuty, ośrodki, zjazdy. Jednym z najstarszych i najprawdopodobniej najbardziej wpływowych stowarzyszeń świata finansów, wielkiego biznesu, wojska, polityki, służb specjalnych i dziennikarstwa jest Most Atlantycki, tak zwany Atlantic Brücke, założona w 1952 roku przez niemiecko-amerykańskiego bankiera Erika M. Warburga w Hamburgu. Jej misja jest wspieranie stosunków między Niemcami i USA. To jest także jeden z czołowych założycieli i uczestników tej zwanej grupy Bilderberg. I teraz, proszę Państwa, ja mam trzy strony w PDF-ie. Nazwisk dziennikarzy niemieckich, którzy są członkami bądź promowani, kształceni, opłacani przez Atlantic Brücke. Ja tutaj jako członkowie, ja nie będę wymieniał nazwisk tych dziennikarzy, tylko powiem, że na ogół to są redaktorzy naczelni telewizji, korespondenci zagraniczni, szefowie programów krajowych, programów politycznych, różnych dziwnych stacji bardzo znanych, stacji i czy redakcji, czy gazet, czy bardzo znanych elementów medialnych, że tak powiem, na świecie. Na świecie. Niemieckich oczywiście, tylko niemieckich, proszę Państwa. To są trzy bite strony w PDF-ie. Część tych ludzi ja obserwowałem osobiście i widać ich codziennie w telewizji niemieckiej pierwszorzędowej. I to się nazywa właśnie wolność mediów, proszę Państwa. Ja czekam na taką listę, bo też będę miał, dotyczącą polskich dziennikarzy, którzy w ten sam sposób zostali wypromowani, są generalnie opłaceni w różny sposób. To są stypendia, to jest tak. To, co powiedziałem na początku o tej rozmowie o tak zwanych dziennikarzach śledczych, to ja już to powiedziałem. Pamiętasz, Krzysiu, jak byliśmy na ostatnim moim programie w Łodzi jeszcze, jak byliśmy na ostatnim moim programie w radio o dziennikarzach śledczych, ja im wręcz powiedziałam, się na mnie obrazili, że dziennikarze śledczy to są ci, których się po prostu nie werbuje, ale ładuje po prostu. Więc i proszę Państwa, tak to niestety wygląda. I jeśli będziemy mówić na ten, jeżeli mamy mówić o wolnych mediach, to mówmy o tym, a nie to, do kogo należy stacja, i tak dalej, czy to jest TVN, który się dzisiaj zajmuje tym, że straci koncesję. Zresztą ta L u pana za dobrą kobietę chodzi, ja mam zgoła inny. Nie wiem, pani Agnieszko, jaka L, bo nie wiem, jaka L, o co chodzi, bo nie wiem zupełnie. Pani Agnieszka mi coś zapytała, ale ja zupełnie nie wiem, o jaką kobietę chodzi. Natomiast to ciekawe, bo jak popatrzę tutaj, proszę Państwa, na funkcje tych ludzi, to muszę powiedzieć, że tu są ludzie, którzy, że to środowisko opanowało, tak prawdę mówiąc, każdy rodzaj mediów, bo nawet tu są tacy, którzy piszą na temat zwierząt, zwierzątek, dżungli, różnych rzeczy, to czasami jest żona i korespondentka jednocześnie, to również są szefowie różnych departamentów. Ciekawe, naprawdę arcyciekawe. Te nazwiska w Niemczech są bardzo znane, to są dziennikarze pierwszorzędowi, proszę Państwa. Także nie dziwcie się, że ja tak do tego podchodzę. Dlatego nie żałuję.
Okno przymknę, czekaj.
Nie zamykaj okna, Krzysiu, nie zamykaj, to będzie jeszcze, ja coś powiem jeszcze. Także ja poproszę, proszę Państwa, nie żałuję w ogóle tego swojego odcięcia się od bestii medialno-politycznej, gdyż ja to, proszę Państwa, widziałem na własne oczy. Widziałem, jak to się dzieje, nie będę wymieniał nazwiska bardzo znanego dziennikarza, guru prawicy, przecież ten dziennikarz guru PiSu, który otrzymywał bezpośrednie informacje, które powinny być tajne, jeszcze się nimi chwalił, bezpośrednio z CBA, zapisy po prostu protokołów, mówione, że to będzie jutro, ale to już można będzie podawać. Tego typu, ładowali go niesamowicie, tak notabene. Widać by w razie, że używają tuby propagandowej. Szczególnie przy Smoleńsku widać było, czym to się wszystko, co to się wszystko, proszę Państwa, dzieje. Okej. Okay.
Tak, to był Midnight Blues Gary. Jeśli chodzi o bluesa, to jest jeden z ciekawszych gatunków muzyki jazzowej. Jego źródeł, no jak wiadomo, ja tu nie chcę z Wikipedii czytać, jak ktoś chce się dokładniej dowiedzieć o różnych kierunkach, odłamach bluesu, to może sobie zajrzeć, bardzo ciekawe informacje. Natomiast no, początków, no to chyba to każde dziecko wie, że początków bluesa można się dopatrywać w niewolniczej pracy czarnych ludzi na plantacjach Ameryki i północnej, i południowej, i gdziekolwiek oni tam byli zawożeni i ciężko pracowali, to w przerwach lub w czasie pracy, żeby się lepiej pracowało, podśpiewywali, pukali w jakieś w jakieś bębenki. Początkowo było to tylko śpiewanie a cappella z jakimś tam rytmem wybijanym właśnie na tykwach czy na czymś. Potem się pojawiło jakieś granie na trawce między kciukami, jakieś pierwsze odmiany harmoniki ustnej i w ten sposób blues się narodził. Także to jest bardzo ciekawy, dosyć młody gatunek, bo to jest początek XX wieku, także to nie jest jakaś muzyka pochodząca gdzieś z jakichś otchłani średniowiecza. Natomiast no, jest bardzo, bardzo mocno związany właśnie z niewolnictwem i z ciężką pracą na roli. Puszczę tutaj taki utwór klasyczny. Mimo bardzo skrajnie prostej, uproszczonej faktury i struktury harmonicznej, jest to rodzaj pierwszego bluesa. No, bluesy potem były 12-taktowe, 16. Harmonia bluesa była potem klasyką wprowadzoną do jazzu. Natomiast tutaj mamy tylko dwa akordy, które cały czas się przewijają, rodzaj medytacji, takiego riffu, ale wydaje mi się, może się mylę, ale wydaje mi się, że to też, że to był blues, to był blues niemowlaczek, taki jeszcze raczkujący blues.
Nie, to był blues, bo tutaj pani Ania napisała, Mr. Taliban dali mi banana, no jest Mr. Taliban dali mi banana. Taliban to oni zbierali banany, w tym bluesie jest historia taka, oni zbierali banany
tam
i też bancze.
Jakaś czarna
bancze, nie, bancz, czyli te kiście pęk, bananów, pęk. A Taliban to był ten, który liczył ilość kiści, które oni mieli zebrać właśnie i on mówił, żeby tego mu banana zaliczył po prostu, no. I to jest, no, to się nazywa Taliban po angielsku, to oczywiście na tych platformach niewolniczych, wszystkich plantacjach niewolniczych, a tam jest ta Black Tarantula, bo on znalazł tarantulę pomiędzy bananami po prostu właśnie, że go jak mu nie da banana, że go mu wszystko jedno, czy go zabiją za banana, czy go tarantula ugryzie, mniej więcej o tym jest ten blues. I zgadza się, blues w tłumaczeniu oznacza nie tylko smutek i rozpacz, bo błękit jest w ogóle... Był jednocześnie pewnym kolorem żałoby, tak jakby blues, ale jednocześnie było to chodzi o ten błękit. Tak,
smutny,
smutek, tak, ale no Rhapsody in Blue przecież tak. Przede wszystkim. To jest smutna rhapsodia, a nie rhapsodia w błękicie, jak niektórzy tak. Chcą. Błękit również kojarzy się, proszę państwa, w bluesie z tą ziemią obiecaną, z niebem, z Nowym Jeruzalem i tak dalej, bo Krzysiek pewnie powiedział, że blues wszedł jako pierwszy w ogóle w kościoły protestanckie i w te gospels, przecież to się tak ładnie kiedyś nazywało Negro Gospels and Spiritual, taka była nawet kategoria jeszcze, kiedy nie było poprawności politycznej. To generalnie po chrystianizacji w ogóle tych wszystkich niewolników ściągniętych do Stanów Zjednoczonych, oni po prostu śpiewali w kościołach. I to jest kto kiedykolwiek był w takim kościele, wie dobrze, że to jest kapitalny występ. Siedzieli na przyzbie i jedli banana. No może właśnie. Zgadza się, że to jest Jump in the Line. Harry Belafonte to śpiewał w 40-tych latach. Śpiewał to Harry Belafonte i to było dość słynne wtedy.
Świetna scena w Beetlejuice była, gdzie się tam oni.
Tak, gdzie oni się
czarują.
Tak, i tam była oryginalna wersja. Tak. Właśnie Beetlejuice był świetnym w ogóle. Panie, no i dwa akordy, toż to lepiej od Zenonaem, no zgadza się. No.
Taką ciekawostką, którą chciałbym tu powiedzieć, mam nadzieję, że chyba się nie mylę, bo blues w postaci a cappella, czyli bez instrumentów, bez harmoniki ustnej jako pierwszej takiej harmonizującej maszynki, która oprócz śpiewania wzbogacała fakturę, to generalnie bardzo długo się utrzymał bez instrumentów i przetrwał, zgadnijcie państwo, gdzie przetrwał w takiej postaci czystej śpiewania a cappella. Przetrwał u fryzjerów. Były takie, no barbershop to jest fryzjer i przed wojną, jeszcze grubo przed pierwszą wojną, w tych zakładach fryzjerskich i klienci, zarówno klienci, jak i ci, co strzygli, śpiewali sobie na głosy, głównie bluesa, właśnie głównie takie wykonania, improwizacje bluesowe.
Tak, bo blues jest improwizacyjny w ogóle.
Bardzo długo się utrzymująca. Być może ja tu nie widziałem w barbershopie, żeby ktoś śpiewał. To się skończyło przed II wojną światową. Natomiast było to ciekawe, bo to było właśnie śpiewanie kwintety, kwartety, wyłącznie tylko a cappella. Tu taki puszczę, jeżeli możesz.
No to tak? Puszczę.
Mogę?
No puszczę,
coś ważnego chcesz powiedzieć?
Nie, no puszczę.
No, tu taki... Też troszeczkę taki wolny utwór, żeby na razie po tych bananach, żeby nie rozpędzać. Właśnie taka fryzjerska wykonanie pieśni w wykonaniu śpiewających fryzjerów.
No tak, proszę państwa, ja właściwie to jeszcze dopowiem do tego, co mówi Krzysiek o bluesie, bo niektórym kojarzy się, że blues, tutaj pani Elżbieta Bielawska mówi o Willie Dixonie i jego słowa przytacza, blues to korzenie, reszta muzyki to owoce. To mniej więcej to prawda jest.
No, z bluesa wyrosło bardzo wiele pięknych drzew.
No, przede wszystkim cały rock and roll, łącznie z heavy metalem. No niestety, tak to jest i tego się nie, i tego się nikt z nich nie wstydzi. Cały Led Zeppelin przecież, jeżeli się posłucha Led Zeppelin, on jest cały praktycznie oparty na bluesie i to takim bluesie tradycyjnym. Proszę Państwa, jeżeli ktoś myśli, że blues jest wolną muzyką i taką my puszczamy raczej takie wolne rzeczy, to proponuję posłuchać Johna Lee Hookera czy B.B. Kinga, żeby zobaczyć naprawdę, jak jest blues, czy już... A każdemu, kto nie lubi bluesa, ja proponuję zawsze taką płytę z 69 roku Mayala, The Turning Point. Tam jest, on zrobił taki eksperyment, proszę Państwa, tam po raz pierwszy zastosowano z bluesa bez perkusji. Jest i wprowadzono saksofon i wprowadził flet, niesamowity flet. I tam jest taki utwór John Barrel Comp My Down albo Milk Gulch Road, który jest kapitalny, gdzie John Mayall poza gitarą dobrą, tak to się nazywała ta metalowa gitara dobrą, metalowa akustyczna gitara, gra również na harmonijce i ma wspaniałych flecistów. To jest, to można się zakochać i wtedy dopiero zrozumieć, proszę Państwa, na czym to polega. I zgadza się, wszystko przyszło od Bacha, jego basso continuo, który jest mniej więcej takim...
Pierwszym jazzmanem.
Pierwszym jazzmanem. Bach jest chyba najbardziej heavy metalowym kompozytorem na świecie w ogóle. Dobrze, proszę Państwa, wróćmy do Niemiec w takim razie. Wróćmy do Niemiec. Otóż tutaj ktoś mi napisał, że oprotestowali. To dobrze, ja to Państwu przeczytam. Potem będziemy chcieli coś jeszcze powiedzieć, ale to najpierw muszę powiedzieć jedną rzecz. Proszę Państwa, to jest tłumaczenie również z niemieckiego, więc takie nieliterackie, więc wszystkie te ekspresje językowe są typowe dla języka niemieckiego. U nas mogą być dziwne, ale tak samo polskie są dziwne, jeżeli ktoś dosłownie przetłumaczy. Maska rzekomo poważnego polityka finansowego Olafa Scholza coraz bardziej opada. W niemieckich konserwatywnych kręgach politycznych i gospodarczych rozgorzała dyskusja na temat jego żądania wprowadzenia ogólnounijnego ubezpieczenia od bezrobocia. Uwaga, to jest bardzo ważne. Zapamiętajcie ten termin, bo to w tym jest pewien haczyk, ogólnounijne ubezpieczenie od bezrobocia. Wyobraźnia czołowych niemieckich lewicowych polityków po prostu nie zna granic, głównie jeśli chodzi o wydawanie pieniędzy niemieckich podatników nie na sprawy niemieckie, ale na zagraniczne. Przykładowo, jeszcze w październiku 2018 roku kandydat SPD na kanclerza Olaf Scholz planował utworzenie ogólnounijnego systemu ubezpieczeń od bezrobocia pod tytułem Europejski Fundusz Stabilizacji Bezrobocia. Wtedy plan SPD nie powiódł się z powodu sprzeciwu ministra gospodarki Petera Altmaiera z CDU, który nie chciał poprzeć tego projektu. Również inne państwa UE, takie jak Austria, odrzuciły inicjatywę Scholza i prezydenta Francji Emmanuela Macrona. To była wspólna ich inicjatywa, proszę Państwa, ciekawe. A z nową koalicją są jednak inne możliwości. Również międzynarodowe kręgi finansjery patrzą z innym okiem na swojego kandydata, jakim jest Olaf Scholz. Cała ta sprawa można sparafrazować wlaniem starego wina do nowych butelek. Ciekawe. Celem tego instrumentu byłoby udzielanie pożyczek tym krajom UE, których nie było, by już stać na samodzielne opłacanie składek na ubezpieczenie od bezrobocia, przy czym poszczególne państwa wpłacałyby składki w zależności od wielkiego swojego produktu krajowego brutto, PKB. Na marginesie, gdyby nie ten projekt się powiódł i nie napotkał oporu innych państw UE, planowane jest stworzenie funduszu solidarnościowego względem finansowania tzw. uchodźców, oczywiście na podobnych zasadach. De facto oznaczałoby to subwencjonowanie krajów ze zbankrutowanymi systemami opieki społecznej, w których bezrobotni przyzwyczajeni są od lat do życia na stosunkowo wysokim poziomie ekonomicznym, czyli na przykład Niemcy. Patrząc z perspektywy Niemiec, konkretnie oznacza to oczywiście, że Niemcy zawsze płaciliby zdecydowanie najwyższe składki, ale nigdy nic z tego by nie wyciągnęli. Z drugiej jednak strony, to piszą Niemcy, proszę Państwa, nie dziwcie się, notoryczni dłużnicy z południa Europy zostaliby pozbawieni dodatkowej zachęty do restrukturyzacji swoich budżetów. Jesienią 2018 roku obecny kandydat SPD na kanclerza nie zrealizował tego planu, który w wewnętrznym dokumencie kierowanego przez niego Federalnego Ministerstwa Finansów został nazwany jako wkład do wzmocnienia solidarności między krajami członkowskimi. Teraz to nie jest zaskoczeniem. Plan Scholza pojawił się w aktualnym manifestie wyborczym SPD i ma duże szanse na wdrożenie po wyborach. Brzmi on tak. Jeżeli jakiś kraj nie może zapłacić świadczeń swoim bezrobotnym, powinien mieć możliwość uzyskania pieniędzy z puli wspólnotowej w Brukseli. Stwierdza się to na stronie 57 programu wyborczego SPD, to się nazywa Zukunftsprogramm. Opowiadamy się za stałym europejskim systemem reasekuracji bezrobotnych. Konkretnie oznacza to, że państwo UE powinny stworzyć pulę, w której na stałe musiałyby być inwestowane miliardowe rezerwy, z której państwa w potrzebie mogłyby sobie pomagać. Planowana jest gigantyczna redystrybucja. Zatem, tak jak piszą tutaj ci konserwatyści niemieccy, niemieccy pracownicy będą wkrótce odpowiadać za bezrobotnych w Grecji lub Hiszpanii. Zamiłowanie Olafa Scholza do gigantycznych planów redystrybucji w UE, które wykraczają poza wszystko, co do tej pory widziano, jest także znane od jakiegoś czasu. Pozostali szefowie rządów UE powinni również zauważyć, że następny kandydat na kanclerz Niemiec, Baerbock, jest już w blokach startowych i jest gotowa do jeszcze większej redystrybucji i opodatkowania niemieckiej klasy średniej. Aby przesunąć pieniądze i bogactwo, przykleja się ładną i solidarnie brzmiącą nazwę do kolejnego faktycznego nielegalnego instrumentu redystrybucji, tak aby podatnicy z północy, którzy przez dziesięciolecia byli wykorzystywania swoją niekorzyść, nie byli zbyt niespokojni. Scholz i Hamilton moment. W ubiegłym roku kandydat SPD na kanclerza zdała nawet okrzyknąć orgię kredytową tzw. Funduszu Odbudowy Korony, chodzi o tego koronawirusa oczywiście, momentem Hamiltona, przywołując pierwszego sekretarza skarbu USA, który po wojnie o niepodległość wziął zobowiązania Stanów pod skrzydła waszyngtońskiej władzy centralnej. Socjaldemokrata Scholz oczywiście nie wspomniał, że jakiś czas później 9 z 29 ówczesnych Stanów USA musiało ogłosić niewypłacalność, ponieważ straciło poczucie proporcji i równowagi w swoim finansowaniu. Historyk Harold James wyciągnął bezpośrednią linię od tego rozwoju do późniejszej wojny secesyjnej i tylko sucho zauważył, że Alexander Hamilton nie dostarczył nowej polityce cementu, jak sam twierdził, a w rzeczywistości materiały wybuchowe. W każdym razie Scholz może nadal forsować drogę Unii do zadłużenia w UE. Proszę Państwa, tu chodzi o zupełnie także o co innego, czego ci nie zauważają. Tu chodzi o tak zwany fundusz. Bezwarunkowy fundusz, nie, bezwarunkowy dochód gwarantowany. Tam się w tej chwili kłócą, to chyba ma być 1200 euro. Przy czym, proszę Państwa, te 1200 euro, jeżeli uchwalą i będzie bezwarunkowy dochód gwarantowany, niektórzy się cieszą. Tylko że w tej chwili, proszę Państwa, sytuacja jest taka, że opłacane jest mieszkanie, dofinansowanie różnych tych mieszkań, telewizorów, telewizji, takich różnych rzeczy. W założeniach tego bezwarunkowego funduszu gwarantowanego nie będzie żadnych dodatkowych dofinansowań. To będą pewne ceny mieszkań, które będą przez Państwo, jak no powiedzmy, że będzie na 500 euro, prawda? No powiedzmy, czyli ta reszta teoretycznie zostaje, niektórym więcej nie, bo do tego dochodzi jeszcze energia, woda, coraz droższa energia, coraz droższe opłaty za wodę, plus jeszcze dodatkowo jakieś formy różnych innych podatków. Także zostaje mniej niż teraz by dostawali z Arbeitsamtu, proszę Państwa. Ciekawe jest również to, że jak się przekonałem, sam patrząc na w Niemczech, to już ten system niemiecki, który jest, zniechęca ludzi do pracy i spotkałem wielu młodych ludzi, Niemców, autentycznych Niemców, młodych, którzy nie opłacało im się iść do pracy. Po co mają dopłacić, dojeżdżać, zarobić stawkę, która jest w jakimś fabryce, czy w jakimś sortowni czegoś tam, czy w jakimś na jakichś paczkomatach zarobić te 1600 euro, ale z tego trzeba płacić podatek, utrzymać się i tak dalej, to lepiej dostawać, zarabiać sam tu i mieć bilet za darmo, bo nawet dojazdy przecież się nie płaci. Podobnie było tutaj w Anglii z furlongiem, kiedy okazało się, no to Krzysiek mi opowiadał tą, że nie ma co wracać do pracy w pizzerii, nawet jak już po lockdownie, no bo po co, bo tak się dostawało furlą.
80% pensji dostawałeś, oszczędzałeś czas, pieniądze na bilety.
No, a bilety są drogie, prawda, dojazdy.
No mój syn teraz na częściowym furlongu jest, pracuje gdzieś tam w barze 2 godziny dziennie i resztę pieniędzy, które by kiedyś zarobił więcej, dostaje na furlong, ponieważ tam nie ma tyle pracy w tej chwili, bez mało klientów. Także mówi, że bardzo się, no, sobie chwali.
Ale tak jak mówiłem, to chyba ze trzy tygodnie temu w BBC przeczytałem, że związki zawodowe chcą, żeby ten furlong był na stałe. A Johnson się broni, bo to już zaczęły związki zawodowe szaleć, bo im też się opłacało. Żadnych problemów z pracownikami, nic, a pieniądze lecą, nie?
Tu jest od jakiegoś czasu taki tak zwany universal kredyt. To też jest kredyt. To jest taki rodzaj też takiej zapomogi stałej, minimalnej. Jeżeli się nigdzie nie pracuje, nic nie robi, to się dostaje tam powiedzmy sobie 400 czy 500 funtów miesięcznie. Natomiast jeżeli się cokolwiek zarobi, to ta suma zarobiona zostaje odejmowana w jakimś tam procencie od tych 400 i się zarabia dużo mniej. Także ludzie pracują na czarno, biorą ten universal kredyt.
Ja coraz bardziej uważam, że na Polsce i na polskich władzach testuje się w ogóle tego typu rozwiązania, bo część tego, co ja tutaj przeczytałem, oczywiście w innych, podmieniając słowa i po polsku, szczególnie te fundusze solidarnościowe i tak dalej, przypomina mi to, co się dzieje w Polsce i ten cały Nowy Ład, proszę Państwa, autentycznie. Także ciekaw jestem, co z tego wyjdzie. Nie wiem, czy Niemcom się, co będzie dalej, ale ten, zdaje się, ten Scholz ma coraz większe szanse, żeby zostać kanclerzem. Nie wiem, czy po Angeli Merkel Niemcy będą chcieli mieć jeszcze raz kobietę, więc ta Baerbock chyba mimo poprawności politycznej ją za płeć odrzucą. Wydaje mi się, że po 20 latach, prawie 20 latach, przepraszam, trochę mniej, chyba 16, tam ile ona tam była, nie wiem, Merkel.
I tak za dużo.
Merkel. Niemcy chcą zmiany z CDU, ale chcą zmiany również w kierunku komunizmu, niestety. W komunizmu, proszę Państwa. To jest przerażająco. W IE na socjalnym covidowym dostanie jest to samo. Skoro socjal daje 350 euro tygodniowo, za pracę 400 euro, to więcej zostaje w kieszeni, bo nie wydaje się na benzynę, na dojazdy i można zarobić sobie na boczku trzy razy tyle. Tak, tylko tutaj wraz z dochodem, z tym tak zwanym tym dochodem gwarantowanym, bezwzględnym dochodem gwarantowanym, ma wejść w ogóle wirtualizacja pieniędzy, proszę Państwa.
Żeby
to jest też ciekawe.
Strefy nie było, bo to jest
żeby właśnie wyeliminować
zarabianie na boku.
To się powoli dzieje. To się powoli dzieje, więc zobaczymy, co będzie. Fundusz Solidarnościowy.
Ale to jest bardzo chytry chwyt, ponieważ ludzie się cieszą z tego, że zarabiają bez pracy, ale to jest bat na nich samych, bo w pewnym momencie się okaże, że oni nic nie mogą zarobić.
Ale ja rozmawiałem z ludźmi. Ludzie tego nie rozumieją, bo ktoś mówi tak, o patrzcie, ja teraz dostaję powiedzmy te 450 euro, tam za mniej więcej, nie wiem ile to jest, zarabiać sam. Tu oni mi płacą za mieszkanie tutaj, to ja będę miał 1200. On nie bierze pod uwagę, że zostanie obcięte opłacanie tego, tych wszystkich rzeczy, że te pieniądze, on myśli, że sobie dorobi na lewo, ale jeżeli się zrobi pełną wirtualizację pieniędzy i to też ważność pieniędzy, proszę Państwa, bo wirtualizacja wiąże się z czymś, co jest eksperymentem w tej chwili w kilku chińskich miastach, wirtualny obrót, po prostu wirtualne pieniądze, które tracą ważność po 2-3 miesiącach, czyli w ciągu 2-3 miesięcy trzeba to wydać. Jest to eliminacja różnego rodzaju, znaczy chodzi o to, żeby społeczeństwo nie miało za dużo pieniędzy na koncie, nie oszczędziło i nie poczuło się niezależne.
Tak?
Mniej więcej o to chodzi. W dodatku tu w tym ja obawiam się, że to jednak zostanie wprowadzone. Oczywiście, proszę Państwa, Krzysiek mówi o ludziach, ale ludzie się cieszą, bo ludzie się cieszą z 500+, tego wszystkiego, nie rozumieją, kto za to płaci. Natomiast tu w tym jest jeszcze jeden błąd, to oczywiście pisali Niemcy, dlatego że te pożyczki nie będą w Niemczech, to nie Niemcy będą obciążone, to raczej obciążone będą inne, słabsze państwa, dlatego że pożyczki unijne, tak jak ten fundusz w tej chwili odbudowy, i są brane w instytucjach finansowych, międzynarodowych, a więc również amerykańsko-chińskich, proszę Państwa. Więc kto nagle stanie się właścicielem Unii Europejskiej? No pomyślmy. Prawda? Grupa Bilderberg, grupa ludzi o największych, grupa Buffettów, grupa takich właśnie, grupa takich jak Goldman Sachs i inne.
Zamożniejsi mieszkańcy UK na przykład już plują krwią. Już jest tak, że 40-45% podatku dla tych firm, które sobie bardzo dobrze dają radę, mają duży przychód, no to nie jest fajne.
I tutaj pani Ania pisze, że chcą nas przywiązać jak chłopa do ziemi. Ma pani rację, bo ten system nie jest niczym nowym. To jest, system uzależnienia. To jest system uzależniania całkowitego od państwa i od instytucji finansowych, czyli od jakichś banków centralnych, czy od czegoś, bez względu na to, jak to nazwiemy, czyli od generowania dochodu przez państwo, to jest to, co pisał Trocki, ale wcześniej to się nazywało chłop na komorze, czy pańszczyzna, prawda? Prawda? Czy chłop na komorze. Przywiązanie nie tylko chłopa do ziemi, ale do komory również, bo to pan był zobowiązany dawać najniższe stawki żywieniowe, czyli żywieniowe z komory swojej, prawda, dawać zboże chłopom, żeby przeżyli. i tam zawsze były negocjacje i tego zawsze było za mało. I to był ten właśnie taki dochód gwarantowany, który się nie powiódł zresztą i bardzo szybko to zmieniono. Jest to swoisty feudalizm finansowy, tak bym to nazwał, proszę Państwa. Prawda mecza, to jest inżynieria społeczna. Natomiast pyta mnie pan, kryptowaluty nie są jedynym warunkiem, pan mecza. Dlatego, że kryptowaluty są, moim zdaniem, to się nie tyle wymknęło spod kontroli, co przetestowano, proszę Państwa. To jest eksperyment, gdzie przetestowano, jakich błędów nie robić, by się to nie wymknęło właśnie z rąk i spod kontroli. Jaką bo kryptowaluty są wirtualnym pieniądzem, po prostu uzależniającym również wielu. I to w każdej chwili może być, w każdej chwili można to przecież zmienić. Tutaj pan mnie jeszcze pytał, kto te szefa kontrwywiadu Bejle kupił. Nie wiem. Nie wiem. Ja już nawet nie chcę na ten temat mówić, bo dla mnie to jest właśnie jakaś totalna paranoja. Dobrze, proszę państwa, to teraz chciałem jeszcze powiedzieć państwu jedną rzecz. Szanowni państwo, no ja wiem, ja tu my jesteśmy razem z Krzyśkiem i my naprawdę szukamy razem, bo jakiegoś miejsca. Krzysiek jest w o wiele gorszej sytuacji niż ja, bo ja to mam tylko kota i walizki i komputer. Krzysiek ma jeszcze te swoje warsztaty, nie, wszystkie
mam
narzędzia.
W garażu, mam garaż, mam zamkany.
No tak, ale tutaj nie da się. Ja muszę znaleźć miejsce na spokojne nadawanie i na pisanie przede wszystkim, bo to tutaj się w tej chwili nie da już. I powiem szczerze, zacząłem się obawiać trochę tutaj już mieszkać nawet.
Idealnym rozwiązaniem byłoby jakieś prowincjonalne przytulisko, małe. No,
ja mogę zostać nawet nocnym stróżem w jakimś zamieszkanie, w nocnym stróżem gdzieś tam, bo nie stać mi na wynajęcie, ale tego tygodniowo, tego za to, co tu płacę tygodniowo, to też jest o wiele bardziej za dużo, więc może ktoś z państwa na terenie
chodzi o płacenie bardziej warunki.
Znaczy ja już dostałem propozycje dwie, ale to są powrót do kraju i tam mieszkałbym sobie też spokojnie, ale to powrót do kraju, w którym już byłem, ale ja nie chcę wracać do tego kraju, w którym już byłem, ale ktoś by mi udostępnił również. Też opiekowanie się mieszkaniem, też prawdę mówiąc, i za to bym sobie spokojnie mieszkał. No ale cóż. Na razie jesteśmy tutaj, proszę państwa. No. To nie takie śmieszne Splitmind, co pan pisze. To jest powód, to książka książką, ale to jest rzeczywistość. Niestety i ta rzeczywistość jest straszna, tym bardziej, że ja już wyczuwam, że ja tutaj przeszkadzam ze swoim radiem, z sobą i tak dalej. Głównie Polakom, ale to nie chodzi o to. Dobra. No to cóż, jak ten dzień bluesowy, no to na razie, zanim jeszcze Krzysiek ktoś znajdzie, no to The House of the Rising Sun w wykonaniu Antoniego Krupy. Pokazać właśnie, w jaki sposób blues wpłynął na, bo to jest też blues tradycyjny, na to. W wykonaniu Antoniego Krupy, bo oryginału The Animals nie mogę puszczać. Antoni Krupa, The House of the Rising Sun, to jest z koncertu, proszę państwa.
Niesamowite wykonanie.
Niesamowite wykonanie, ale jeżeli ktoś myślał, że fletu nie można, więc powtarzam. Powtórzę raz jeszcze, bo zareklamuję państwu, wszystkim tym, którzy myślą, że hip-hop odkrył coś nowego, czy rap odkrył coś nowego i czy w ogóle to... Proponuję, żebyście posłuchali tej płyty The Turning Point Johna Mayala.
Chciałem coś wtrącić, tylko tak króciutko, bo no to mów. Byliśmy na tym takim garbudzie, giełdzie takich staroci, jakichś różnych używanych rzeczy i myślałem, że to klarnet. To był flet poprzeczny, co facet miał do sprzedania. W końcu chyba za 20 chciał go oddać funtów.
No, w sumie tak.
Powiem ci, że żałuję, że nie kupiłem. Kurczę, co on tutaj nawyprawiał na tym flecie?
No.
Ten muzyk to aż mnie dreszcze
przywiedził. Krzysiek, to ja specjalnie ci dam posłuchać.
Piękny ten flecik poprzeczny.
Dam ci specjalnie posłuchać. Właśnie mówię, to był... to jest płyta koncertowa. On to w Fillmore East 12 lipca 1969 roku Mayall to nagrał. Mayall grał tam na, bo oczywiście śpiewał, grał na harmonijce ustnej, na tak zwanym telecasterze Fendera i slide guitar, na tamburynie, na tak zwanej mouth percussion, nie mylić z drumlą, bo to jest coś takiego jak drumla. I no właśnie, a na akustycznej gitarze grał jeszcze John Mark, Steve Thompson na basie, Johnny Almond grał na tenorze, na saksofonie tenorowym i altowym i na fletach i też na perkusji ustnej, czyli na drubli, proszę państwa. Tam jest kilka utworów dość genialnych zresztą. Genialnych zresztą, wspaniale. Sawmill Gulch Road jest genialny. Czy Thoughts About Roxanne, czy sama Kalifornia w ogóle. To jest jeden wielki jam session, po którym się człowiek może zakochać w bluesie. To był szok, dlatego że tutaj nie było żadnej perkusji. Nie było praktycznie basu, ale wprowadził saksofony i flety. I flet, przede wszystkim flet, w którym naprawdę genialnie, w którym Johnny Hallman gra niesamowicie, proszę państwa. I to jest coś, żeby się w ogóle zakochać w muzyce. Każdej muzyce, proszę państwa. Powiem jeszcze mecz, a spędził pan cały dzień w Polsce, może warto wrócić. Nie, ta Polska, na której walczyłem całe życie i spędziłem 30 lat życia, straciłem po prostu, broniąc jej, walcząc z ruskimi, mając sukcesy i oczywiście i porażki też, ale i sukcesy, ustawowo odmówiła mi prawa do bycia patriotą i bycia Polakiem, w związku z czym przykro mi. To jest po prostu konsekwencja. To jest po prostu konsekwencja, proszę państwa.
Może wrócisz do innej Polski, oby lepszej. Może
nie, raczej nie wrócę. Się. Nie wrócę, proszę państwa. No, w Suwałki Blues w wokal Eric Burdon. Eric Burdon i jego zespół The War później, jego zespół War Erica Burdona po rozwaleniu się, przecież on miał niesamowite eksperymenty również bluesowe w zespole War. Nie wiem, czy ktoś pamięta zespół War.
To z polskiej półki? Teraz, tak mi się cały czas Ireneusz Dudek.
Ireneusz Dudek. Wielu jest polskich bluesmenów było, no bo i w sumie do blues, do tego...
Lepa też tam, no tak czas, ale Ireneusz Dudek generalnie.
No nic, proszę państwa, takie jest po prostu życie. A sprawa mieszkania tutaj to jest też specyficzna sytuacja, bo ja tutaj zakłóciłem pewien układ, który był i który jest i którego trzeba za pomocą...
Nie, po prostu wyczyściliśmy pokój, w którym było po sufit śmieci i w tym momencie pojawiło się miejsce, gdzie ktoś by tutaj miał chrapkę.
Bardzo by chciał, a ponieważ jest to dość specyficzny Polak, że tak powiem, i razem z innymi. No i to poza tym jest jeszcze jedna rzecz. Krzysiek zaczął pracować ze mną, a nie na budowach z nimi za tanie pieniądze i w tym układzie tak to wygląda. Co puszczasz, Krzysiu? Chciałeś puścić?
Ja wiem, 7 trąb, bluesa, 7-trąbowego.
Dobrze, ale to jeszcze nie, no to jeszcze mamy jeszcze imieniny. Mamy imieniny. Wiecie, że jutro jest Światowy Dzień Kierownika?
Tak? Kierownika był dzisiaj maszynisty, jutro kierownika.
No, Światowy Dzień Sybiraka. Bardzo śmieszny Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta, szczególnie teraz. Międzynarodowy Dzień Muzyki Country. Mojego przyjaciela Tadeusza, syn, miał wypadek motocyklowy w Polsce i leży w szpitalu we Wrocławiu i okazuje się, że pierwsze pytanie, czy jest zaszczepiony, ponieważ nie jest zaszczepiony, ma zrobić test, zanim się nim zajmą, żeby go poskładali, potrzebna jest operacja, ma rozwalone, ma złamane udo i w ogóle.
I co, ma czekać?
Wszędzie, no nie, on powiedzieli mu, że jak się nie zaszczepi, czy jak coś, to nie wiadomo, kiedy mu zrobią operację, bo to nie ratuje życia.
Granda, no.
Tak to wygląda, nie chcą rodziny do niego wpuścić, nikogo nie chcą wpuścić, nikogo nie chcą informować. Tak to, proszę państwa, wygląda, więc strajkujący lekarze, rezydenci i cała reszta, zastanówcie się, jak wygląda służba zdrowia. Tak to niestety jest, proszę państwa. O czym pan mówi, panie Janie, bo pan powiedział, napisał pan Q, R, V i A. O czym pan mówi, o tym wypadku? No tak to wygląda, to jest potwierdzone. Wczoraj jeszcze rozmawiałem z Tadeuszem. Jutro będzie zjazd kierowników rano. A, proszę państwa, jutro rano o 8 jest, o naszego czasu polskiego, o 8 jest audycja, a potem będzie question and answers. No, także widzicie. Lekarzy? Przysięga Hipokratesa to jest przysięga hipokrytysa po prostu. Proszę państwa, bez przesady, to jest jedna z lepiej, proszę państwa, zarabiających grup zawodowych. Ja trochę lekarzy znam. I wiem, jak to wygląda. Oczywiście, że nie może być tak, żeby pracowali po 12-18 godzin dziennie. Oni zawsze powinni dobrze zarabiać. Jestem za tym. Ale to wszystko już jest... To, proszę państwa, jest naprawdę bardzo dziwne. To... Okej.
To co, imieninki?
No jutro 17. Co mamy jutro imieniny? Justyna, Robert... Dargosław i Dezyderiusz.
Dezyderiusz jakiś w sprayu chyba.
Dezyderiusz to. Dezyderiusz. Drogosław.
Drogosław.
Dziebor. Franciszek. Gordian. Hildegarda. Justyn. Kolumba. To żona Kolumba chyba. Lambert. A tak a propos, bo miałem to jeszcze powiedzieć, bo tak a propos Brauna, proszę państwa, to ja powiem. To, że jak pani Lempart atakowała Kornela Morawieckiego, też grożąc tam różnymi takimi rzeczami, to jakoś cyrku nie było, to oni dobrze, że atakowali. Ale to jest o dziennikarzach, jak już powiedziałem. Co mamy dalej? Bo mi tutaj Lambert przyszło do tego, Lamberta, Makryn.
Lambretta była taka fajna.
Lambretta to był taki skuter. No. Narcyz, Piotr. Sokrates, Szczęsny, to ten bramkarz ma imieniny jutro? A nie, to nazwisko. Teodora, Walerian, Zygmunt, Zygmunta i na koniec Cherubin, proszę Państwa. Cherubin. Przypomina mi się właśnie chyły, coś takiego, kiedy święci maszerują.
A tak.
Jak to było?
Idzie dreptak, nie to
było. Nie, idzie
nie,
dreptak.
Idą święci tylko... z wielkim palem.
Tak, a na końcu Szymon Słupcik z wielkim palem w zatku, prawda? No. Tak, tak to było, proszę Państwa. Okej, okay, no to cóż, no to kończymy, proszę Państwa. Dobranoc Państwu, do jutra. Jutro o 7 rano zapraszam. Jutro o 7. Lekarze już od jakiegoś czasu nie składają przysięgi. No pewnie, bo jeżeli pierwsze jest primum non docere, po drugim to jest salus aegroti suprema lex, czyli dobro chorego najwyższym prawem i po pierwsze nie szkodził, to jak w COVID-zie można składać przysięgę Hipokratesa, chyba że Hipokrytesa. A kto to był ten Hipokrates? Jakiś żydowski Grek, prawda?
Tak jak Archimedes to podobnie. Jeden no. od wody, drugi od...
No właśnie.
A jeszcze żarcik. Może by się tam kroi jakaś czwarta, podobno czwarta fala w Polsce, coś to czwarta, znowu z dystansami. Mm-hmm.
Z czym?
Żarcik.
No to dawaj. Z dystansami?
Tak.
No to dawaj dystansę.
No to nie to.
Nie, to trąbę ja puszczam, bo tu mam.
A ty masz trąby, dobra, okej. Okay. No.
To ty puszcz co innego.
Okej, okay. No to już puszczam.
No dawaj.
Jesteśmy pod Radomiem w zakładach u pana Saturnina Stańczyka, czołowego producenta nakrętek, podkładek i dystansów. Panie Saturninie, widzę, że produkcja idzie pełną parą.
Pan się odsunie, pan się odsunie, pana sweterzarka skrobnie zaraz, albo praca panu ten mikrofonik przetnie.
Dobrze, dobrze, to widzę, że tam produkcja idzie pełną parą. Co pan wcześniej produkował?
No robiliśmy te podkładki, nakrętki, dystanse do skrzynibiegu, podkładki sprężynowe, podkładki koronkowe, gwiaździste. W ocynku, w miedzi, mosiężne i...
Ale widzę, że tutaj się wszystko bardzo pięknie kręci, nie? Tu maszyny...
Pan się odsunie, bo pana tutaj zaraz frezarka skrobnie panu ten...
Tak, a co to jest? Jakieś, widzę, duże rządowe zamówienie chyba.
No tak, tak, takie duże.
A to dla ludzi?
Nie, to na ludzi.
A co to jest?
Dystanse.
Jakie dystanse?
To dwumetrowe.
Dystanse, dwumetrowe dystanse na ludzi takie. Aha.
No właśnie, tutaj mam jeszcze od Tadeusza update, dostałem telefonicznie, że nie chodzi o to, że tylko ma się poddać testowi, czyli jak ktoś umiera, to najpierw musi się poddać testowi, a dopiero potem, jak test wyjdzie negatywny, czy tam pozytywny, czy jak będzie pozytywny, to niech umiera, prawda, umrze na COVID-a. A w dodatku leży na korytarzu, bo jest niezaszczepiony. To leży na korytarzu, proszę Państwa. To jest totalna tragedia. To jest totalna tragedia. Wiecie Państwo, Krzysiek ma inne nerwy niż moje. Ja muszę tutaj znosić również na tym czacie ludzi, którzy mnie na przykład wczoraj obrażali, grozili,
no,
którzy
ja
w jakiś sposób...
Dystans, no,
ja takiego dystansu nie mam, bo ja daję bardzo dużo z siebie i nie uszyłem. Staram się być autentyczny, dlatego to boli. Strasznie to boli, proszę Państwa. W dodatku nie mogę... No tylko powiedziałem Państwu, ja potrzebuję spokojnego miejsca do nadawania i pisania. No i z Krzysiem też, bo Krzysio, bo mamy parę projektów równie jeszcze śmieje.
Ale to
fajne.
Coś zrobić.
No, na przykład
nie
mamy,
buty,
co mamy?
Nie,
no mamy te jak to, prosto buty, tak?
Tak, prostochody.
Bo ktoś nas zapytał, czy my robimy buty do chodzenia po wodzie, więc my mamy prostochody.
Po wódeczce, jak za dużo się...
Po wódzie.
Jak się przeholuje, to wtedy one nas prosto prowadzą do domu.
Prostochody mamy taki
ten. Nie wężykiem, tylko prosto.
Właśnie. Tak. To nie jest kwestia banowania, panie Janie. Oni wracają, to jest kwestia nerwów. Są, po prostu są. To jedyną radą jest wyłączenie wszystkich czatów. A ja jestem jedyny, który się na to decyduje tak naprawdę, bo eksperymenty w innych telewizjach czy radiach kończą się tak, że oni te czaty wyłączają, ewentualnie mają dziesiątki moderatorów, które reagują natychmiast, także dziennikarze nawet nie wiedzą, co tam się do nich pisze. Podrzucane im są po prostu odpowiednie rzeczy. Także widzicie.
Zatem no. Miałbyś, wiesz, na obu kostkach siniaki, bo cały czas...
Tak, a poza tym ban nie sięgnie czwartego piętra w Petersburgu. Zgadza się, pani Aniu. Dobra. Dobranoc, do jutra, do rana.
Dobranoc, dziękuję za uwagę.
I 7 trąb, to też jest blues.